Dzień dobry, dobry wieczór. Miło mi powitać widzów i pewnie później też słuchaczy na kolejnym webinarze organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Natalia Bienias i będę dzisiaj rozmawiać z naszym gościem Wojtkiem Kutyłą. Cześć Wojtku.
Cześć Natalia, dobry wieczór wszystkim. Bardzo fajnie mi tu być. Dziękuję za zaproszenie.
I będziemy sobie rozmawiać o czymś takim jak pitching w UX-ie. Ja zaraz do tego wrócę, ale tak szybko jeszcze nakreślę, kim jest nasz gość, jeżeli są tutaj osoby, które jeszcze Wojtka nie kojarzą. Wojtka można znać przede wszystkim chyba, Wojtku, z twojego bloga, strony, podcastu, prawda? Jesteś osobą, która się tam intensywnie nam w społeczności UX-owej udziela. Wojtek jest niezależnym konsultantem, trenerem UX i service design. W sektorze cyfrowych produktów i usług pracuje od 1999 roku. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Na co dzień mieszka w Edynburgu, regularnie odbywa wizyty u nas w Polsce, prowadząc warsztaty, występując na konferencjach i ucząc projektantów UX zaawansowanych metod pracy w zawodzie. Prowadzi bloga Opowieści ze świata UX, którego polecam gorąco, i buduje nową społeczność projektantów UX skupioną wokół inicjatywy UX Booster. Wow!
Wow, dzięki. To o wiele dziwniej brzmi, kiedy ktoś to powie, niż kiedy ja to piszę albo czytam tylko głosem moim własnym w głowie.
Działasz intensywnie i myślę, że niewiele osób jest, które interesują się branżą UX w Polsce i nigdy o tobie nie słyszały. Myślę, że trudno na ciebie po prostu nie trafić, bo działasz w wielu fajnych inicjatywach. A dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym całym pitchingu, pitching w UX i tam tu jest w ogóle dużo tych anglojęzycznych nazw, więc może zacznijmy od tego, żeby tak sobie wyrównać wiedzę. To wróćmy do tego pitchingu.
Pitching to jest w ogóle ciekawy temat, bo jeżeli pamiętasz, Natalio, a na pewno pamiętasz, bo to chyba było raptem wczoraj, to zastanawialiśmy się razem, co to właściwie ten pitching jest, bo chyba co człowiek, co konsultant, co UXer, grafik i tak dalej, to każdy ma inną wizję, ale dla mnie to się sprowadza pokrótce do tego, jak sprzedajemy swoją pracę, jak opowiadamy o swojej pracy. I mając na myśli sprzedaż tej pracy, nie zakładam zawsze sprzedawania jej za pieniądze w kontekście projektu jakiegoś komercyjnego czy czegoś takiego, tylko po prostu chodzi o to, jak opowiadamy o pracy w taki sposób, żeby zainteresować tym, czy to klienta, czy kogoś w zespole, czy nawet osoby po prostu, które znamy i którym chcemy opowiedzieć o tym, co robimy. I tak to rozumiem. Wydaje mi się, że ta definicja jest dość szeroka, ale chyba najlepiej odpowiada przynajmniej mojemu dotychczasowemu doświadczeniu.
Można by było się od razu zastanowić, kto w takim razie powinien się tym pitchingiem zainteresować, no bo tutaj od razu wspomniałeś o tym, że to niekoniecznie jest taka sprzedaż za pieniądze. Czy projektanci, badacze, osoby, które chcą wejść w świat UX-a, powinni się zainteresować takimi zagadnieniami, czy to jest zostawione tak na co dzień, nie wiem, na przykład sprzedawcom, osobom, które sprzedają właśnie projekty, albo na co dzień kontaktują się z klientami, coś może, nie wiem, project managerowie, kto właściwie może z tego skorzystać?
Ja jestem zdania, że każdy twórca, czy też każda osoba zajmująca się produkowaniem czegoś, tworzeniem czegoś w szerszym zakresie powinna umieć opowiadać o swojej pracy. W przypadku nas zajmujących się tymi zagadnieniami, głównie komercyjnie, jest to po prostu nieodzowne i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby projektant czy projektantka UX już od początku swojej kariery doskonalili te umiejętności opowiadania o swoich projektach i o tym, co się dzieje, bo nie wiem, jak to u ciebie wygląda, Natalio, ale ja jestem niejako zawodowo zmuszony do tego właściwie codziennie, bo co i rusz jest się na spotkaniu z nowym klientem albo rozmawia się z jakimś zespołem, z którym się pracuje na projekcie i trzeba racjonalnie przedstawiać dowody na jakieś swoje rozkminki, opowiadać o metodach swojego rozumowania, o drogach swojego rozumowania. I to tak naprawdę często jest pitching, bo musimy w jakiś sposób te osoby, do których mówimy, wygrać, powiedzmy, czy zainteresować się naszą pracą, więc jest to umiejętność, która dla mnie jest absolutnie nierozłączna z codzienną praktyką UX-era, grafika, dewelopera, no i tak dalej, osoby, która w jakiś sposób pracuje z innymi ludźmi.
Bo ta forma tej prezentacji takiej sprzedażowej, kiedy próbujemy kupić kogoś, nie tylko żeby nam zapłacił za projekt, ale też do naszych pomysłów, to nie jest taka jedyna chyba forma prezentacji, której używamy na co dzień, nie wiem, jak właśnie ci projektanci czy badacze. Czy możemy powiedzieć, że pitching to jest właśnie jakby tylko to? Tylko tym się zainteresujcie, tego się uczcie, bo w to warto wchodzić.
Nie, chyba nie. Ja patrzę na to wszystko bardziej od takiej, powiedziałbym, humanistycznej strony snucia jakichś opowieści i opowieści ze świata UX. I wydaje mi się, że to tak naprawdę o to chodzi, żeby w jakiś organiczny sposób, bez uciekania się tylko do takiego typowego sales pitchu właśnie jak z amerykańskich seriali, gdzie tam wbija jakiś ziomek w jakąś planszą i tam pokazuje tutaj, Steven idzie do sklepu i kupuje pączki, żeby jakby unikać tego i raczej starać się organicznie opowiadać o tym, nad czym pracujemy, czy co robimy, i to może przyjąć różne formy. To niekoniecznie musi być coś, co każe nam stać przy slajdach i pokazywać na ekran. To mogą być, kurczę, dobry pitching można mailem zrobić albo za pomocą rozmowy telefonicznej. To wydaje mi się, chodzi bardziej tutaj o jakąś umiejętność pokazania, że w tym, co robimy, istnieje jakaś pasja, a jednocześnie oczywiście takiej komunikacji z tą grupą ludzi słuchających nas, żeby to do nich trafiało. Bo ja już widywałem nieraz prezentacje, ja sam nawet pewnie w takich uczestniczyłem, czy nawet może gdzieś tam na początku swojej kariery tworzyłem, które mówiły moim językiem, które pokazywały tylko rzeczy, które jedynie ja i trójka innych UX-ów na sali mogła zrozumieć. I tu już nie pomoże żaden slajd, ani najlepsze wideo, ani cokolwiek. No jeżeli tak jest, to po prostu nie zyskamy sobie jakiegoś zainteresowania tych osób, do których kierujemy przekaz. I o to właśnie chodzi w tej komunikacji, żeby jakoś rozbujać to towarzystwo na tyle, żeby chciało przybić nam piątkę i powiedzieć tak, no to jest spoko, rozumiemy to, wchodzimy w to, rób dalej, nie rób dalej, nawiążmy dyskusję, cokolwiek.
To od razu mi się najpierw skojarzyło te takie show, które pojawiają się kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, w sumie trudno mi teraz określić, w telewizji, gdzie właśnie całość opierała się na tym, jak skutecznie sprzedać swój projekt, i to ten pitching mi się zawsze kojarzył z takimi startupami, ludźmi w garniturach, inwestorami, którzy siedzą za biurkiem z poważnymi minami i tam zastanawiają się, czy warto zainwestować w dany projekt, czy nie. A tymczasem mówisz, że właściwie to jest coś, z czym możemy się na co dzień spotkać i wcale nie musimy być ani w startupie, ani walczyć o jakieś budżety.
Pewnie, że tak. No, wydaje mi się, że to jest coś, z czym spotykamy się w każdej pracy zawodowej. Nie będę mówił nawet o pracy takiej twórczej, artystycznej, jeżeli jakieś takie domeny życia dotyczą nas, bo to jakby jest poza dzisiejszym webinarem, ale przykład jest właściwie podobny. Ale w pracy, kiedy musimy mówić do nawet niewielkiej grupy współpracowników i zainteresować ich jakimś projektem na przykład, albo swoim wkładem w projekt, jesteśmy właściwie wystawieni dokładnie na to samo. No, wiesz, można by na to patrzeć w taki sposób, że jeżeli wydłubiemy fajny prototyp na przykład, możemy przynieść go do koleżanek i kolegów na nasz stand-up i powiedzieć, no tu zrobiłem, proszę bardzo, są dwa guziki, tam call to action, jeden link i jest fajnie. Albo też można zrobić to w taki sposób, zaprezentować tą pracę w taki sposób, że jednak jakiś entuzjazm z tego wypłynie i zachęci ludzi do patrzenia na tą pracę z tym. Teraz ja nie chciałbym też popadać w takie ekstremum, że jakby wszystko musi być zaraz entuzjastyczne i wow, nie? Że w ogóle wychodzimy tam i jest, o tutaj przesunęliśmy główny CTA o 5 pikseli w prawo, yeah! No nie? Jakby takich cudów też nie ma. Ale sądzę, że jakbym miał podsumować to, co powiedziałem do tej pory, to wydaje mi się, że kiedy obserwuję ludzi opowiadających o swojej pracy, to są ich dwa rodzaje, tak jakby jeden rodzaj ma problemy z komunikacją na ten temat i widać, że ta niepewność przekłada się niejako na, powiedziałbym, stosunki zawodowe w tym projekcie jakieś tam, a druga grupa ludzi po prostu idzie przez to jak przez masło, bo jest w stanie entuzjastycznie, zdrowo zaznaczam, bez przesady, ale jednak z jakimś tam zacięciem opowiadać o tym, co robi. I do tego to się dla mnie sprowadza. Ja jeszcze tutaj mógłbym przywołać Mike'a Montero, który w świetnej skądinąd książce Design is a Job opowiada o tym i mówi właśnie, że dla niego jakby projektant, który nie potrafi sprzedawać swojej pracy i też zaznacza, że sprzedaż nie oznacza zawsze sprzedaży za pieniądze, tylko opowiadanie o tej pracy, po prostu nie jest kompletnym projektantem. No bo wiesz, można coś zrobić, wiesz dobrze, że możesz zaprojektować piękny interfejs, ale jeżeli jakby nie będziesz mogła wyjaśnić podstaw swojego rozumowania, które doprowadziły cię w procesie myślowym do wyprodukowania tego interfejsu, no to nie jest pełnej jakości produkt, to jest tylko jakiś ładny, przypadkowy wygibas. No, a więc opowiedzieć o tym trzeba umieć, tak myślę.
To od razu mi się przypomina takie powiedzenie, które być może w jakimś takim złym kontekście może być stać w opozycji do tego, co właśnie powiedziałeś, bo myślę, że też spotkałeś się z takim hasłem, że jeżeli interfejs wymaga wytłumaczenia, czy w ogóle jeżeli projekt wymaga wytłumaczenia, to znaczy, że projektant gdzieś tam zawiódł po drodze. I wydaje mi się, że często jest to w taki trochę opaczny sposób zrozumiane właśnie, że nie samą użyteczność rozwiązania chodzi, tylko że my jako projektanci czasami musimy w ten kontekst jakoś kogoś wprowadzić, żeby w ogóle było jasne, co tak naprawdę zaprojektowaliśmy. Więc tutaj jestem ciekawa, czy też nasi widzowie spotkali się z tym określeniem i też co myślą o tym z kolei. Ale ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do tego, co mówiłeś chwilę temu, bo de facto zacząłeś odpowiadać już na moje kolejne pytanie, które miało dotyczyć tego, co tak można określić jako charakterystykę dobrego pitchingu, dobrej prezentacji. Wspomniałeś o tym, że musi być dopasowana do języka odbiorcy, a nie języka projektantów. Więc moglibyśmy sobie wyłuskać kilka takich cech dobrej prezentacji?
Pewnie. To, o czym wspomniałaś i o czym ja mówiłem wcześniej właśnie o tym języku odbiorcy, dla mnie jest kluczowe, bo UX to jest dość skomplikowana, było nie było, domena zawodowa. No tu się bardzo wiele dzieje. Mamy i psychologię, mamy i visual design, projektowanie graficzne, przepraszam, będę się starał. Ale dyskutowaliśmy już wcześniej, że i ty i ja mamy problemy z tymi anglicyzmami, więc może wyjść różnie. Ale w każdym razie wchodzi w ten UX masa różnych rzeczy, co oznacza gigantyczną ilość akronimów, skrótów myślowych, terminów w rodzaju czegokolwiek, od IDI po KPI, przez, kurczę, no można by tu po prostu godzinami wymyślać te wszystkie skróty.
Elementy interfejsu, checkboxy, dropdowny i tak dalej.
Checkboxy, dropdowny, nawet sam termin UI, AI, IA, bla, 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 bla. No i teraz w zależności do kogo mówimy, musimy starać się tak dobierać ten język, żeby do tych ludzi trafić. No trudno będzie spodziewać się, że na przykład stakeholderzy wysokiego szczebla, jacyś interesariusze, którzy siedzą na przykład w zarządzie firmy zajmującej się finansami, mają po 50 kilka lat na karku i generalnie zajmują się patrzeniem na liczby cały dzień. To jest ich praca, ciężka i jakby intensywna praca, mużdżenie w tą stronę, żeby oni nagle mogli właśnie słuchać o dropdownach, checkboxach i tego typu rzeczach. To po prostu nie zadziała. Mi zawsze przypomina się przy tym pytaniu ta niesamowicie fajna analogia, czy taka historyjka właściwie, którą opowiadał Jared Spool w jednym ze swoich podcastów. On mówił, że jadąc do Meksyku i wchodząc do meksykańskiej restauracji, ma do wyboru albo zamówić jedzenie po angielsku, co oczywiście spowoduje, że to potrwa długo, bo nie wszyscy Meksykanie będą po angielsku mówić idealnie, rozumieć jego akcent i tak dalej, i tak dalej. Albo ma do wyboru nauczyć się kilku takich prościutkich słów po hiszpańsku i zamówić to jedzenie w trymiga, oczywiście ograniczonym słownikiem, ale na tyle, że będzie na stole szybciutko i on sobie je zje. I dokładnie tak samo jest z tymi prezentacjami, że jakby my się spodziewamy często jako UX-i, że każdy powinien zrozumieć nasz język. Oczywiście podświadomie, bo nikt z nas tak nie myśli może otwarcie, ale tak czujemy. Tymczasem no wcale tak nie jest. I to nie jest wyizolowane dla UX, bo tak naprawdę w developmencie, w finansach, kurczę, w jakiejkolwiek dziedzinie zawodowej właściwie tak będzie, że ta umiejętność komunikacji z drugą osobą no nie zawsze opiera się na tym, na czym powinna, czyli na takiej umiejętności przedstawiania argumentów i historii, żeby ta druga osoba po prostu bez palenia sobie opon mózgowych mogła zrozumieć, o co chodzi.
No też chyba możemy pamiętać o tym, że my nie lubimy czuć się głupi, że jednak chcemy...
Chcemy trybić, tak, chcemy czaić, co jest zrobione, tak, oczywiście.
Więc ta druga strona też będzie chciała odbierać te informacje na tym swoim poziomie rozumienia pewnych zagadnień. Tutaj mi się od razu kojarzy temat prostego języka, upraszczania języka. Teraz myślę, że dość popularne takie kwestie związane i z dostępnością z jednej strony i z takimi lepszymi doświadczeniami, czyli UX writing, że gdzieś one mogą w sumie w jakiś sposób zahaczać też o taką codzienną pracę, prawda?
Oczywiście, zwłaszcza jeżeli pracujemy w większych firmach, które mają bardzo skomplikowaną domenę taką techniczną, albo na przykład właśnie w finansach, czy w jakiejś publicznej administracji. No nie trzeba sięgać daleko, my jesteśmy od małego już w szkole przyzwyczajani do tego, że polski, zwłaszcza polski, jak to w tym kontekście język urzędowy, jest absolutnie potworny. I pomimo pewnej gracji jest no niezrozumiały dla większości ludzi i to nawet ludzi bardzo inteligentnych niejednokrotnie. Nie trzeba szukać przykładów, bo naprawdę wystarczy, żeby każdy sięgnął do swojej półeczki z listami od urzędów i banków i tak dalej. I upraszczanie tego języka w domenie publicznej wydaje mi się po trosze będzie wymagane jakby tym, że po prostu wywieramy odpowiedni nacisk na język, żeby on ewoluował w tą stronę, on ewoluuje jakoś tam. Ale także tym, że tak jak mówisz, dostępność, inkluzywność, fakt tego, że następuje szeroko, można by powiedzieć, zakrojona systemowa dyskryminacja, która opiera się na języku, to po prostu nie może mieć miejsca w XXI wieku. Powinno być moim zdaniem tak i nie tylko moim zresztą, bo tak to działa w społeczeństwach, które jakby gryzą ten temat od nieco dłuższego czasu, że osoba, która idzie na przykład do urzędu czy do banku, niezależnie od swojego poziomu jakiejś inteligencji emocjonalnej czy po prostu takiego ogólnego postrzegania, może spokojnie załatwić swoje wszystkie najważniejsze sprawy, nie jest traktowana z góry i moim zdaniem jest to coś, do czego powinniśmy dążyć i broń Boże nie chodzi tu o jakieś równanie do dołu czy coś w tym rodzaju, tylko dawanie ludziom równych szans, bo nie każdy ma takie same szanse już na starcie, więc trzeba to szanować.
No to mamy język, warstwę językową. A co z tym mięsem? No bo można opowiadać o różnych rzeczach, a pewnie jest jakiś taki może jakiś złoty przepis na to, co właściwie powinniśmy mówić na takich prezentacjach. O czym mówić?
Przede wszystkim mówić prawdę i przyznawać się do rzeczy, o których nie ma się pojęcia i mówić nie wiem, ale się dowiem. Ja bardzo często widzę prezentacje, w których po prostu jest bardzo dużo takiego, jak ja mówię, fluff, takiej galaretki, takiej fajnej chmurki, która jakoś tam pięknie brzmi, ale nic nie znaczy. I często sprowadza się to do tego, że osoby, które mówią coś, no konstruują rzeczywistość i pewnie to się każdemu z nas zdarza, ja pewnie będę ostatnim, który rzuci kamień, bo mówię dużo i szybko, ale jednak staram się mimo wszystko i chyba to jest też podstawa, żeby starać się mówić raczej o tematach czy wyrażać się na temat rzeczy, o których coś wiemy, tak żeby to nie wyszło dziwnie. Druga rzecz jest taka, że moim zdaniem cała nasza gadka, zwłaszcza w kontekście takich rozmów z klientami czy z naszym zespołem projektowo już UX-owo, nie jest warta zbyt wiele w połączeniu z, czy przeciwstawiona jakimś dobrym wideo, czy to z testu z użytkownikami, czy po prostu opinią użytkowników. Te zawsze będą lepsze niż cokolwiek, co my możemy powiedzieć, czy pokazać. I wydaje mi się, że warto, zwłaszcza w kontekście pitchowania takiego projektowego, czy przedstawiania może swojej pracy już wykonanej grupie ludzi, właśnie sięgać po te zewnętrzne jakby materiały, czego wciąż nie robimy zbyt dużo. Ja widuję nieraz prezentacje na przykład, w których konsultant przychodzi i opowiada o jakimś projekcie i tak naprawdę jedynym elementem zewnętrznym w tej prezentacji są zdjęcia jakieś wciągnięte do person z Shutterstocka, podczas gdy istnieje cała masa świetnych materiałów z badań, nagrań wideo, nagrań audio, różnego rodzaju wyników ankiet i tak dalej, i tak dalej.
Ale mówisz o takich materiałach ogólnodostępnych.
Nie, mówię o materiałach, które wyprodukowaliśmy w czasie pracy projektowej, albo chociażby o takich, które można użyć z jednego projektu, materiały, które mogą posłużyć argumentacji na przykład naszego wyboru projektowego, czy w przypadku oferty projektowej dla drugiego klienta, bo różne rzeczy mamy już w naszych archiwach i czasem niektórymi możemy się podzielić. Oczywiście nie wszystkimi, wiadomo, czasem trzeba powycinać głowy, zmodyfikować imiona, nazwiska albo zrobić jakieś tam inne rzeczy, żeby to wszystko oczywiście kleiło się z RODO, czy tak jak u mnie GDPR, ale wychodzi na to samo. Ale jakby jest nieprzebrany zestaw tych dodatkowych rzeczy, po które możemy sięgać i wydaje mi się, że to naprawdę zawsze pomaga. Poza tym ja jak myślę o swoich prezentacjach, czy dla klientów, czy na konferencjach, to staram się jakoś dość intuicyjnie w sumie już teraz, ale staram się pamiętać o tym dramatycznym, o tej dramatycznej strukturze Freytaga, o dramatic arc. To jest taki koncept, który wywodzi się jeszcze z antycznego teatru, Freytag to potem zbadał i opisał, ale generalnie chodzi o to, że wszystko gdzieś się tam zaczyna, haha, niespodzianka. Potem idzie do pewnej kulminacji, ma jakieś rozwiązanie i stacza się tak już leciutko w dół do jakiegoś tam takiego uspokojonego rozwiązania na koniec. I to naprawdę pomaga. No, tak jak mówiłem, chodzi o opowiedzenie jakiejś historii, więc historia zawsze jest lepsza, jeżeli w niej jest więcej niż jeden bohater i można jakoś to wszystko kombinować do kupy, żeby fajnie działało.
To od razu mi się kojarzy takie hasło jak narracja i budowanie narracji w tych naszych opowieściach. Jeszcze będziemy dzisiaj pewnie o tym mówić, bo będę chciała cię podpytać, gdzie i jak się takich rzeczy w ogóle nauczyć, skąd brać taką wiedzę na temat tego, co tam powinno się znaleźć. Ale zostajmy jeszcze na chwilę przy tych prezentacjach i przygotowaniu na tym etapie, gdzie chcemy stworzyć taką idealną prezentację. Mamy język, wiemy już, że fajniej by było pokazać pewnie konkrety, zamiast tylko opowiadać o abstrakcyjnych pojęciach, bo tak sobie myślę, że teraz te wszystkie customer journey map, empathy map, czy persony nawet, dla wielu osób to są takie, no ale co mi to da właściwie? Co ja będę, jako klient, co ja de facto mam z tego, że wy mi to przygotujecie? Więc tu już wiemy, że wszelkiej maści materiały, nagrania będą warte więcej niż tysiące słów. Ale co, jeżeli jesteśmy na początku takiego projektu? Bo łatwo pewnie mówić o sobie, która ma już to doświadczenie, ma już zbiór materiałów i archiwów, tak jak to nazwałeś, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz w roli takiego początkującego projektanta, konsultanta, freelancera na przykład. No i spotykamy się z tym naszym potencjalnie pierwszym klientem, któremu chcemy sprzedać pewnie jakieś usługi, czy to jest projektowanie, czy może jakieś przebadanie, może coś z warsztatami. No i od czego właściwie zacząć? Pomijając to, że pewnie nie mamy jeszcze dużo doświadczenia i będziemy się w trakcie tej współpracy tego wszystkiego jeszcze uczyć, to można sobie jakoś to ogarnąć, poradzić sobie z tym?
Myślę, że można. No przede wszystkim trzeba się trochę wyluzować i jakby pamiętać o tym, że zawsze coś pójdzie nie tak, jak chcemy. To jest istotne, ale to jest temat na sam drugi, bardzo długi webinar, więc akurat ten temat może odpuszczę. Ale wydaje mi się, że na pewno można zrobić parę rzeczy, które jakby postawią nas na może nie wygranej pozycji, ale ułatwią nam życie. Pierwsza jest taka, żeby mówiąc do klientów, czy prezentując właśnie jakieś podejście do projektu, nasz pomysł, czy też może ofertę, wyjść od problemu klienta, bo ta osoba siedząca, czy te osoby siedzące przed nami muszą zrozumieć, że my rozumiemy, skąd wzięła się nasza obecność w tym miejscu, dlaczego my właśnie, a nie inny konsultant, konsultantka, freelancer, osoba z innego zespołu, nieważne, ktoś jest tam przed nimi. I muszą też zrozumieć, jak my rozumiemy ich obecny problem, jak się do niego odnosimy. Bo po to, po pierwsze, żeby zbudować jakąś więź z tymi ludźmi przed nami, żeby nie wiedzieli, że my rozumiemy to, że my empatyzujemy z nimi, ale po drugie, żeby się upewnili, że tak naprawdę startujemy z właściwego punktu, że nie jesteśmy po prostu ziomkiem, czy ziomkową, można tak powiedzieć, nie wiem.
Ziomalką.
Ziomalką, która się obudziła, kurczę, rano z pomysłem i nagle przyszła o nim opowiedzieć. Jakby tu pamiętajmy, że ci ludzie zatrudnili nas, czy zatrudniają nas po to, żebyśmy rozwiązali ich biznesowy problem. Ja często powtarzam, że zadaniem UX-a nie jest jakby rozbawić klienta, czy go uradować, ucieszyć, popieścić. Nie, naszym zadaniem jest rozwiązywanie biznesowych problemów. A więc musimy wiedzieć, że istnieje problem, żeby spróbować go rozwiązać i o tym powiedzieć. Więc zacząłbym od tego, od opisu problemu, od tego backgroundu, od tego wprowadzenia. Jesteśmy tutaj, albowiem w poprzedniej konwersacji wynikło, iż taki problem istnieje, trzeba go rozwiązać. Na pewno też potem opowiadałbym o jakby racjonalnych podstawach swoich wyborów czy swoich pomysłów. Czyli jeżeli proponuję na przykład tutaj, no nie wiem, rozwiązanie oparte na interfejsie takim i takim, no to robię to dlatego, że i tutaj możemy sięgnąć czy to po case studies, czy po nasze własne doświadczenie, czasem to wystarczy, zwłaszcza, że w miarę jakby rozbudowy praktyki zawodowej, no tych własnych doświadczeń będzie na tyle, że one już tworzą case studies, będzie można nimi właściwie sypać na zawołanie, więc to jest fajne. Potem oczywiście jak przeprowadzimy klienta do jakiegoś rozwiązania i już przyznamy, że faktycznie to jest to, tutaj o czym chcemy opowiedzieć, to jest ten konkret, to ci chcemy sprzedać i tak dalej, tyle to czasu zajmie, taki jest koszt, zasoby, cokolwiek tam jest potrzebne, no to często też brakuje w prezentacjach, które ja oglądam czy czytam, bo tak też się zdarza, podsumowania po prostu, czyli to się wszystko rozmywa, a ja chciałbym na koniec wiedzieć właściwie, co ja mam dostać od tego człowieka, który przede mną stoi i coś prezentuje. I tak też staram się podchodzić do własnych klientów, kiedy przygotowuje się do prezentacji, a nawet choćby do takiego webinaru, czy do wystąpienia na konferencji, bo tak naprawdę bardzo podobny temat to wszystko obejmuje, to zawsze myślę sobie o tym, z jakim uczuciem chcę pozostawić tych ludzi, którzy wyjdą z tego pokoju, czy też po rozłączeniu się z Zooma, jak to dzisiaj bywa w tych nieszczęsnych czasach, co tym ludziom w głowach ma zostać, jakby, czy oni mają wykonać jakąś akcję, czy oni mają tylko na przykład zrozumieć coś i rozpłynąć się we mgle, i to też czasem wystarcza. Jaki jest konkret, co oni mają zrobić, takie next steps, następne kroki. No i oczywiście wszystko na koniec łączę jakąś sesją pytań i odpowiedzi. I tu też można by dać taką radę początkującym projektantom i projektantkom, że ważne jest, żeby na pytania odpowiadać zwięźle i na temat, bo w pokoju czy też na sesji wideo może być więcej niż jedna osoba, która chce zadać pytanie. Jeżeli rozwleczemy się za bardzo, no to potem nie umożliwimy innym tego, żeby coś powiedzieć. I jeżeli mogę to jakoś podsumować, to jeszcze powiem, że już taką konkretną ostatnią jakby wskazówką w tym zestawie tych pomocy naukowych made by Wojtek Kutyła mogę powiedzieć, że powinno być to, że nigdy nie przetrzymujmy ludzi za długo na naszej prezentacji czy na wystąpieniu, bo no, jeżeli można wcześniej pójść do domu albo na kawę, to przecież każdy będzie zadowolony z tego, więc no, a czasem zdarza się tak, że ktoś na przykład mówi, jest 30 minut i to musi być 30 minut i myślisz sobie, człowieku, Jezus Maria, ale ja tu w 10 opowiem o wszystkim, potem jakieś pytania 5 i co, mam z nimi, no co, mam w karty zacząć grać? Więc jakby szacunek po prostu do rozmówcy, wydaje mi się, to jest to, na czym się to wszystko opiera. Do czasu tego rozmówcy.
Zwłaszcza, że jeżeli jesteśmy w stanie faktycznie przekazać coś w 10 minut, a nie rozwlekać tego w 30, to tacy klienci na przykład z korporacji, którzy mają mnóstwo spotkań codziennie i nie mają czasu na nic, będą nam wdzięczni. Myślę, że nawet zrobimy dobre wrażenie. Wiesz co? Ja ci chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz. Przypomniało mi się przy okazji jakiejś naszej wymiany zdań gdzieś poza webinarowej, takie określenie jak śmierć przez slajdy. Więc podpytam ci jeszcze tą formę, bo też trochę o niej wspominałeś, że to nie zawsze musi być prezentacja, może być czasem jakiś materiał wideo. No właśnie, jakie mamy w ogóle opcje, kiedy na coś się można zdecydować, a kiedy uważać, żeby z czymś na przykład może nie przesadzić.
Jasne, no tak, ta śmierć przez slajdy, czyli popularnie zwana na świecie taki syndrom death by PowerPoint, jest niestety obecny szeroko na wszystkich konferencjach, na wystąpieniach, jak świat długi i szeroki, i sprowadza się do tego, że po prostu atakuje się ludzi nieskończoną ilością slajdów, ale można tego uniknąć, tak, no jakie są metody? Wszystko, co prezentujemy, możemy traktować jako właśnie taki slide deck, który ludzie mają przeczytać i przyswoić, albo jako historię. I teraz to drugie rozwiązanie jest dużo lepsze. I jeżeli ktoś przychodzi posłuchać o metodach pracy na przykład z użytkownikami na, no nie wiem, warsztatach albo tam cokolwiek, wybierzmy sobie jakikolwiek temat, to przychodzi posłuchać o tym, ale przychodzi też dlatego, że o tym mówi konkretna osoba. I to niejako świadczy o tym, że ludzie, którzy zbierają się chociażby tak jak tutaj na webinarze, chcą posłuchać o przygotowywaniu prezentacji, ale przyszli tu, bo wiedzą, że będziesz ty i będę ja i że jakiś tam prezentujemy punkt widzenia na ten temat, wierzą nam, więc przyszli nas posłuchać. No i teraz popatrz, to wszystko, co mówimy, można by zawrzeć spokojnie w slide decku i pokazać ludziom te slajdy, ale jednak ta metoda konwersacji, opowiadania historii pomiędzy nami jest o wiele ciekawsza, prawda? Jakoś to się kręci. Dokładnie tak samo jest z prezentacjami. Ja zawsze polegam na tym, że obcinam slajdy do minimum, mam ich tylko tyle, ile potrzeba, chociaż to też jest zależne od kontekstu, bo kiedy występuje się na przykład na pięknej konferencji, gdzie jest, no nie wiem, 1000 osób i jest wielki ekran i można na niego rzucić jakieś głupie rysunki, które wszystkich rozbawią w strategicznych momentach, co robię często, jak wiadomo, no to trzeba to wykorzystać. Ale w przypadku prezentacji online, to jest bardzo ciekawy taki case, który teraz no, towarzyszy nam wszystkim na co dzień, atakowanie ludzi slajdami w za dużej ilości po prostu morduje ich. Ja nie wiem, jak ty masz, Natalia, ale ja mam tak, że jak ktoś zaczyna pokazywać slajdy na Zoomie, to oczywiście jakby staram się skupić, ale nie ma bata. Po 5 minutach ja już siedzę, podpieram się, wiesz, na łapie. Czasem to w ogóle kamerę człowiek wyłączy, bo się zaczyna, wiesz, obracać na krześle albo, nie wiem, gitarę ściągam ze ściany i zaczynam brzdąkać, bo po prostu nie wytrzymuję psychicznie. Tymczasem skupienie się na drugiej twarzy, na twarzy drugiej osoby, na gestykulacji, na rękach, na tym, że osoba, wiesz, chodzi, coś pokazuje, naprawdę dużo daje. Też można stosować taki trik w tych wszystkich prezentacjach, że używając słuchawek z Bluetooth, te akurat są na kabel po to, żeby nam się nie rwała transmisja za bardzo, ale używając bezprzewodowych słuchawek można przecież chodzić po pokoju i opowiadać różne rzeczy. Cokolwiek po prostu, co wprowadzi jakieś ożywienie do tego kadru, na Boga jedynego. Tam siedzi dziesiątka ludzi, którzy patrzą na te małe mordy w komputerach i myślą, Jezus Maria, kiedy oni wszyscy już sobie pójdą? Więc jakakolwiek doza energii pomaga. A co do innych metod niż slajdy? Tak naprawdę przy prezentacji sensownych, takich grubych rzeczy, no tych slajdów nie uciekniemy. Oczywiście można przetykać je pokazywaniem interakcji interfejsu, właśnie materiałem wideo, ale no coś gdzieś tam na ekran trzeba rzucić. Niektóre z rzeczy, o których będziemy opowiadać, będą tyle skomplikowane, że sama nasza gadka nie wystarczy i potrzeba jakichś takich keywordsów, jakichś takich fraz, które ludziom zostaną w głowach. I moim zdaniem do tego służą slajdy. Żeby jakby te rzeczy selekcjonować, te, które mają naprawdę komuś zostać w głowie, a nie zasypywać taką osobę po prostu rzędem tabelek, czy wykresów, czy kurczę, jakąś sukcesją bullet pointów, gdzie tam po prostu trzeba naprawdę skupić się na zrozumieniu, o co chodzi. Ja stawiałbym przede wszystkim na żywą interakcję, na użycie rąk, na jakąś animowaną postać, która jest prawdziwa i coś mówi.
Mm-hmm. Bo to chyba w dużej mierze też będzie zależało od tego właśnie, do kogo mówimy i z czym przychodzimy. Bo jeżeli mówimy o takim pitchingu jako czymś sprzedażowym, to jedno. No ale mamy tych prezentacji różne rodzaje w codziennej pracy, bo możemy przyjść do naszego zespołu projektowego z naszym efektem pracy całodniowej i zaprezentować nasz jakiś mock-up, prototyp, nie wiem, animacje, UI-e. Możemy też przyjść na przykład z wynikami badań z użytkownikami, jakimiś raportami, testami, więc ta forma też będzie pewnie w jakimś stopniu dostosowana do tego właściwie, co pokazujemy, bo tak myślę sobie, że trudno byłoby pominąć jakąś sferę wizualizacji i prezentacji w przypadku, nie wiem, projektu UI właśnie na przykład. Nie wszystkiego opowiemy po prostu.
Nie, no jasne, wiadomo, że wiesz, no można wykonywać figury cyrkowe na drążku zawieszonym pod sufitem, ale w ten sposób nie opowiemy o ważnych rzeczach, więc jakby ja cały czas mówiąc to jednak też no zalecam jakiś umiar, no nie, bo to też nie chodzi o to, żeby to nagle się wszystko zamieniało w kabaret, jednak niektóre rzeczy, o których mówimy w pracy, a właściwie większość z tych rzeczy są poważne i to są poważne tematy związane często z dużymi pieniędzmi czy z zachowaniami ludzkimi, jakby trzeba to szanować. Ale no świetny przykład właśnie to, o czym mówisz, czyli omawianie wyników badań. No jedna rzecz to zrobić coś takiego, że pisze się jakiś raport, wysyła się go do ludzi i potem mówi się im, dobra, no to teraz na tym spotkaniu przejdziemy przez ten raport punkt po punkcie.
90 stron.
Jezus Maria, nie? Na przykład mimo wszystko wciąż nie zawsze widuję coś takiego, że raport jest jednocześnie jakby uzupełniony o mały zestaw slajdów, który potem konsultant prezentuje opowiadając. I tam właśnie masz te swoje wykresy, tam masz różnego rodzaju cytaty, tam są wideo powycinane, oczywiście nie całe, bo kiedyś poszedłem na jakąś prezentację i ziomek pokazywał godzinne nagrania z sesji i przewijał na żywo, masakra, więc trzeba spędzić trochę czasu, żeby to pociąć. I jakby i w ten sposób przekazujemy te najważniejsze treści. Ale to wciąż nie oznacza moim zdaniem, że to musi być suche. No nie? Bo raz jeszcze możemy skupić się na jakiejś historii. Ja na przykład pamiętam, jak organizowałem konferencję z przyjaciółmi tutaj Accessibility Scotland w Edynburgu kilka lat temu i występowała na niej pani, niestety nie pamiętam, jak się nazywała, prawdę mówiąc, bo tyle było tych speakerów, że już mi to wyleciało z głowy, ale jest to niewidoma osoba, która na co dzień zajmuje się projektowaniem rozwiązań, które uczą dzieci echolokacji, czyli dzieci, które nie widzą, mogą uczyć się echolokacji w terenie, jakby totalny kosmos, no nie? O czymś takim opowiedzieć, wyobraź sobie na konferencji, to przecież jest po prostu materiał złoto. I ta pani jadąc do nas, ona miała cały zestaw slajdów i wideo i w ogóle inne rzeczy. Niestety w autobusie ktoś zawinął jej laptopa po prostu. Najzwyczajniej w świecie okradziono kobietę w autobusie. Ona zrobiła taką prezentację bez nawet komputera włączonego do prądu, że po prostu historia, którą opowiadała o tym, jak ona uczy te dzieci, skąd to się wzięło, jaki był w ogóle pomysł na to i to było po prostu niesamowite, chwytające za serce. Więc jakby zawsze istnieje jakaś metoda na zaskarbienie sobie tej uwagi, powiedziałbym, publiczności, nazwijmy ją w tym kontekście. I jeżeli znajdziemy ten złoty środek, gdzie będzie właśnie bardzo dużo merytorycznych informacji, ale podanych w taki sposób, który jest przystępny, ciekawy, i w jakiś sposób frapujący, można by rzec, to wygraliśmy, to jesteśmy do przodu.
To ja pozwolę sobie wrócić do początku naszej rozmowy, bo jest pytanie od pani Justyny, które dotyczy w sumie też tego, co nazywamy pitchingiem, co to jest ten pitching, bo pyta, czy pitchingiem można również nazwać prezentację i wizualizację projektów projektanta graficznego identyfikacji wizualnej. Czyli mamy jakiś projekt brandingu, tak sobie wyobrażam, że przychodzimy do klienta z tym projektem i go pewnie prezentujemy. Czy to też jest wtedy pitching?
Po pierwsze, wydaje mi się, że to są etykietki i nie ma specjalnie znaczenia, co to jest, ale jak już by się tak uprzeć, to dla mnie pitching oznacza to pitch, to znaczy w jakiś sposób, nie wiem, wygrać coś, zainteresować, wziąć udział w grze, tak? Więc jakby staramy się przekonać kogoś do tego, co mu przynieśliśmy, krótko mówiąc. I jest to swego rodzaju konkurs, nazwijmy to, pomiędzy nami a inną grupą, czy też grupami ludzi, którzy też przyszli ze swoimi pomysłami. Więc szczerze, to i tak sprowadza się na końcu do tego samego, takiego zafrapowania kogoś swoją pracą, żeby ta osoba lub grupa osób przyznała, no kurczę, ten człowiek, który tu przyszedł, ma faktycznie coś do powiedzenia w temacie i może zaoferować nam rozwiązanie. I wydaje mi się, że tu jest fajnie właśnie jakby odstąpić od myślenia o etykietkach, o jakichś konkretnych zachowaniach i podejść do tego bardziej organicznie, jakby no... Na przykład świetnym ćwiczeniem jest to, że można sobie usiąść i pomyśleć, dobra, na jakich prezentacjach byłam ostatnio? Co było absolutnie potwornego w tych prezentacjach? Jestem pewien, że nasza polska natura pozwoli nam bardzo szybko zidentyfikować wszystkie punkty, ale wbrew pozorom jest to pożyteczne ćwiczenie, bo wtedy można starać się zastanowić, okej, dobra, no to jak tego uniknąć? Tutaj na przykład osoba bardzo dużo się zatykała i była niepewna. Tutaj ktoś się spocił, tutaj slajdy się rozjechały. Tutaj były slajdy bez sensu z kolei, no to już wiemy mniej więcej, czego nie robić, nie? Jak zwykle kluczem do wszystkiego moim zdaniem jest ćwiczenie, bo bez tego najlepsza teoria nic nie daje, jeżeli nie jest poparta praktyką. I tak samo jest z prezentowaniem, pitchowaniem, czy jak je tam nazwiemy.
Myślę, że jeżeli jesteśmy zainteresowani takimi tematami, jak lepiej sprzedawać swoją pracę, jak lepiej zaprezentować tę pracę klientowi, to każda forma prezentacji będzie w jakimś stopniu nam pewnie przydatna, bo to są też i kwestie, tak jak mówiłeś, o formie, czyli możemy gdzieś tam pewnie poczytać o tym, jak robić ładniejsze, atrakcyjniejsze, czytelniejsze, czy slajdy, czy materiały wideo. Z drugiej strony mamy tą narrację i jakieś takie budowanie historii, a z trzeciej strony to będzie też pewnie jakaś taka gdzieś praktyka i każde kolejne spotkanie i każda kolejna prezentacja to gdzieś tam ten dodatkowy klocek na naszej drodze ku tym lepszym i skuteczniejszym prezentacjom. Chyba inaczej, tak jak mówisz, nie da się tego wszystkiego nauczyć jak przez praktykę.
Oczywiście, no może faktycznie tak jest, że nie pomaga trochę fakt, iż nawet w polskich szkołach na przykład podstawowych, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, bo ja powiedzmy już się klasyfikuję do generacji, która powinna, no wiadomo, zająć się czytaniem książek i niunianiem wnuczków pewnie, a nie, no ale pomijając to wszystko, mnie w szkole nikt nie uczył sztuki prezentacji, tego nie było w ogóle. Opowiadanie o swojej pracy sprowadzało się do tego, że monotonnym głosem człowiek odczytywał wypracowanie albo wiersz, albo cokolwiek.
Coś, czego się nauczyliśmy na pamięć.
Tak, wkuliśmy na pamięć i generalnie no, naprawdę traumę powodowało jakiekolwiek nie wiem, wzmianka o wystąpieniu na jakimś zgromadzeniu w rodzaju, nie wiem, apelu szkolnego, czy co to tam w szkołach jest, jakieś takie tam różne. I wydaje mi się, że trudno się dziwić, że jesteśmy straumatyzowani właśnie wystąpieniami publicznymi, choćby dlatego, że no w naszej przestrzeni publicznej i zaznaczam, że nie będę teraz w politykę uciekał, ale chciałem tylko powiedzieć, że no nie mamy dobrych przykładów takich oracyjnych zanadto. Tego nie jest dużo. Oczywiście czasem można coś zobaczyć, wiadomo, jakąś osobę, która pięknie opowiada, pięknie mówi, tworzy historię. Oczywiście można sięgnąć do internetu, pooglądać TEDa i tak dalej, tego jest sporo, ale w naszej polskiej przestrzeni publicznej i naukowej tego nie ma. No konferencje naukowe są autentycznie potworne. Wiemy to, byliśmy. I jakby jest sucho, nie? Więc trzeba się tego nauczyć samemu. Tyle, że to jest jednocześnie zła i dobra wiadomość, bo to jest zła wiadomość dlatego, że trzeba wykonać jakiś wysiłek, ale dobra dlatego, że możemy wypracować swój indywidualny styl, a okazji naprawdę nie brakuje. Mamy internet, co oznacza, że nawet jak nam się wydaje, że nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, to po pierwsze mylimy się, a po drugie zawsze jest ktoś, kto wie mniej od nas. Więc jest zawsze jakaś grupa docelowa na to, żeby coś powiedzieć. I fakt, że to może być potworne na początku, możemy się pocić i nic może z tego nie wychodzić konkretnego, ale jeżeli będziemy jakby pracować nad tym wszystkim, nad prezentacją, nad emisją głosu, nad slajdami, nad wyrażaniem się jasnym, to to po prostu przyniesie efekty i to tak w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej, bo staniemy się lepszymi opowiadaczami historii, będą nas bardziej lubić na imprezach, rodzina będzie kochać nasze opowieści przy wigilijnym stole. Po prostu to naprawdę działa, jedno z drugim się jakoś łączy.
Czyli jeżeli czujemy teraz, że absolutnie się nie nadajemy do jakichkolwiek prezentacji i wystąpień, to jeszcze nie wszystko skończone, jeszcze możemy się tego nauczyć. To jest coś, czego można się nauczyć, a nie nabywa się wraz, nie wiem, z urodzeniem.
Pewnie, że tak. Wydaje mi się, że na pewno tak jest. W końcu jakby to tak trochę odsunąć od naszej pracy w UX, czy w projektowaniu graficznym, czy w jakimkolwiek innym właściwie, to my opowiadamy historię cały czas. Przecież opowiadamy historię przyjaciołom, osobom, z którymi spędzamy czas, naszym bliskim. I nie ma w tym jakiegoś takiego potwornego wysiłku dla nas. Nawet osoby, które uważają się za introwertyków, też potrafią pięknie opowiadać historię. I wydaje mi się, że każdy może się tego nauczyć, bo jakiś zestaw wskazówek, choćby takich, jak przekazaliśmy tutaj w webinarze, czy dostępnych w książkach, jest nieprzebrany. Poza tym, jak zwykle najłatwiej się uczyć, lub też na początek najłatwiej uczyć się, oglądając po prostu prezentacje i wystąpienia. I zwracając uwagę na to, jak prezenterzy gestykulują, jak mają przygotowane slajdy, w którym momencie się przełączają, jak radzą sobie z kontrolą oddechu i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że teraz, kiedy mamy dostęp do internetu i właściwie tak naprawdę 24/7, to jest nieprzebrane morze do poszukiwania właśnie takich różnych wskazówek, czy technik, czy trików i naprawdę każdy może dać radę.
No i jestem akurat osobą, która zawsze stroniła od, na przykład nie lubię występować publicznie, co może brzmi dość abstrakcyjnie, patrząc na to, że prowadzę webinary, między innymi ten z tobą, ale zawsze uważałam się za osobę, która właśnie nie umie opowiadać, nie umie zadawać ładnie pytań i czułam się po prostu zestresowana samą sytuacją, że ludzie patrzą na mnie i mnie słuchają, gdzieś tam podświadomie mi zawsze siedziało to w głowie, że oni tylko czekają, aż ja popełnię jakiś błąd, żeby się tylko ze mnie pośmiać, co nie jest oczywiście prawdą, bo to zupełnie tak nie jest. Ale tak to, czego się nauczyłam, to, że ogromna siła tkwi w przygotowaniu właśnie, o którym wspominałeś, że to nie jest tak, że osoby, które obserwujemy na tych wszystkich konferencjach, może niektórzy tak mają, nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak zdecydowana większość osób, które oglądamy na prezentacjach, czy w pracy, czy właśnie na konferencjach i warsztatach, to są ludzie, którzy się godzinami na przykład przygotowują do tej prezentacji. To nie jest tak, że wychodzą na scenę i tutaj pach, pach, opowiadają i w 5 minut to wszystko wymyślili, tylko są pewne metody, które pozwalają nam się przygotować, tak jak na przykład nagrywanie swojego głosu, żeby sprawdzić, ile czasu zajmuje nam opowiadanie historii, żeby się upewnić, że zmieścimy się w tym małym czasie, który mamy na zaprezentowanie jakiegoś pomysłu. I widzę, że teraz mnóstwo osób pojawia się czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooka, gdzie zaczynają prowadzić te webinary, czy live streamy i też w jakimś stopniu uczą się tego wszystkiego i pewnie z każdym kolejnym będą coraz lepsi, więc tych narzędzi mamy, tak jak mówisz, mnóstwo i okazji do tego, żeby się sprawdzać i też konferencje, które się pojawiają przecież w Polsce, zachęcają również młodych, początkujących twórców do tego, żeby występować i opowiadać o tym, co właściwie robią, jak do tego doszli, czy jak będą dochodzić do tej, nie wiem, jakiejś wymarzonej kariery w obszarze UX.
To jest właśnie coś, do czego na pewno warto ludzi zachęcić. Występowanie na takich wydarzeniach, choćby malutkich, na meetupach. No nie trzeba od razu pchać się na deski wielkiej konferencji, zresztą szanse też pojawiają się na takiej dużej, na początku są niskie, ale jakby od początku, od maleńkich wystąpień jakichś wewnątrzfirmowych, na tech talkach, na jakichś takich barcampach, to wszystko naprawdę fajnie działa. Mi się wydaje, że ważne jest to, jakby jak na to patrzymy i ostatnio przeczytałem taki tekst, w którym autor napisał coś bardzo fajnego, w sumie jakby prosta rzecz, ale trafiła do mnie świetnie. Mówił: nie porównuj się do innych, tylko porównaj się do siebie wcześniej. jakby do samego siebie kilka dni wcześniej czy kilka miesięcy wcześniej i wtedy widać ten postęp, bo każdy następny raz jest coraz lepszy, on po prostu musi być lepszy. To jest tak jak z jazdą na desce, jak z gotowaniem, jak po prostu ze wszystkim, co robimy. No, siła repetycji działa, tak? Trudno się nauczyć grać na gitarze w tydzień, ale jak człowiek będzie wiercił uparcie na tej gitarze przez kilka lat, to coś tam wywierci. I to po prostu działa tak samo z prezentacjami, a siła przygotowania jest wielka. Mi się wydaje, że to jest to, na czym często się przejeżdżamy, bo ja sam pamiętam, kiedy jeszcze nie bardzo radziłem sobie z prezentowaniem, to często było tak dlatego, że nie zwracałem żadnej uwagi na przygotowania i wjeżdżałem na YOLO. Miałem po prostu fajny, dopieszczony cykl slajdów, deck slajdów i po prostu wbijałem i robiłem prezentację. Coś tam opowiem. Tymczasem teraz wiem już z perspektywy czasu, że tak naprawdę to ja dopieszczam swoje slajdy do ostatniej wręcz minuty przed prezentacją, w procesie przechodzenia przez nie, prezentowania, powtarzania w głowie i na głos i jakby maglowania tego. Czasem terroryzuję swoją dziewczynę w ten sposób, że mówię do niej, słuchaj, siadaj tutaj, teraz będę ci opowiadał o case study w UX i już widzę po prostu facepalm, no ale trzeba pomóc, więc siedzi biedna. Ale jakby właśnie ten proces prób i błędów, podejmowania tych starań o to, żeby było coraz lepiej, tego rozwoju, a nawet właśnie feedbacku od innych osób. Przecież nic nie broni nam zaprezentować czegoś, zanim pójdziemy na konferencję przed grupą przyjaciół czy znajomych UX-ów z branży. Ludzie chętnie pomogą. Jakby to wszystko pomaga rozwinąć te umiejętności. Naprawdę nie ma się czego bać. Na konferencje i na meetupy proszę iść wszyscy natychmiast, od razu.
Okej, okay, dobrze. Ja tu mam jeszcze pytanie, od razu tak zerkam od pani Magdy. Znowu pytanie jest o ten pitching. Co determinuje pitching? Gdzie jest ta granica między pitchingiem a zwykłą wypowiedzią? No i to znowu chyba wrócimy do tych etykietek.
Ciekawe, że tak pojawia się to pytanie, ale może dlatego, że to faktycznie jest mało jasne i prawdę mówiąc, tak jak ci mówiłem wcześniej, Natalia, na jakichś tam, wiesz, naszych rozmów, w czasie jakichś naszych prywatnych rozmów, że tak do końca to chyba nikt nie wie, co to jest, bo ani ty, ani ja w sumie, wiesz, mamy jakieś tam zbieżne wizje, ale swoje mamy też pomysły. Ale wydaje mi się, że ta różnica pomiędzy zwykłą konwersacją czy przedstawieniem jakiegoś konceptu, a takim tym pitchowaniem, dla mnie sprowadza się do tego, że naprawdę usilnie próbuję kogoś do czegoś, może nie tyle przekonać, co nakłonić, czymś zainteresować, no nie? Bo jeżeli będziemy patrzeć na to w kontekście na przykład pracy projektowej, no to inna sprawa jest przyjść do zespołu i powiedzieć, słuchajcie, zrobiliśmy badania, wyszło, że 8 na 10 partycypantów no, nie potrafi użyć tego koszyka, jest dziwnie zaprojektowany. Opowiedziałem o czymś, ale jeżeli powiem, słuchajcie, wykonaliśmy badania, 8 na 10 osób nie potrafiło użyć koszyka i ja mam tutaj pewien pomysł, który chciałem wam przedstawić, który to zaadresuje i teraz zobaczcie, można zrobić tak, nie? To już zamieniamy to w tym momencie w jakieś medium do przekonania tych osób do tego, że faktycznie coś można z tym zrobić. Mam pomysł, zobaczcie taki, może coś z tego wyjdzie. I do tego się to dla mnie sprowadza, ale też jakby oczywiście pamiętać trzeba o tym, że istnieje ten element konkurencji chyba w takim tradycyjnym pitchowaniu, no bo jeżeli freelancer na przykład bierze udział w takiej sesji, no to jasnym jest, że do projektu staje jeszcze na przykład 7 ofert, 5 ofert, 6 ofert i to jest ten element taki, który jest jak dla mnie tym stresującym, no bo czy zrobię najlepszą robotę, tylko że no to już są rzeczy, nad którymi czasem nie ma się kontroli, więc trzeba po prostu dać z siebie maksa i liczyć na sukces.
A czasami jest tak, że nawet jak damy z siebie wszystko, to jedynym czynnikiem, który będzie decydujący, będzie budżet klienta.
Tak, albo stopień skoligacenia.
Albo tak, niestety. Wiesz co, na pewno chciałabym zaraz przejść do tematu jakichś takich poleceń, ale widzę, że tutaj jeszcze padło pytanie od pani Agnieszki, która przypomniała mi o pytaniu, które tobie chciałam zadać i mi gdzieś po drodze wypadło, bo pani Agnieszka pyta, czy pitching można wykorzystać w rozmowie o pracę? W końcu na niej sprzedajemy swoje portfolio. To jest idealny przykład właśnie.
Yes! Pani Agnieszko, gdziekolwiek pani jest, naprawdę piąteczka, bo to jest świetne pytanie, gratuluję i z przyjemnością odpowiem. Tak, oczywiście, że tak. No, wyobraźcie sobie, że siedzicie w panelu i ten panel ma za zadanie obejrzeć, wysłuchać kandydatów i kandydatki ubiegających i ubiegających się o pracę. I wchodzi kilka osób, jedna po drugiej. I no, nie wiem jak to u was wygląda, ale ja w wielu panelach siedząc mam takie czasem wrażenie na koniec, że obejrzałem 10 klonów tej samej osoby. Nie pamiętam jak kto się nazywał, nie pamiętam właściwie co sobą prezentowała. Nie pamiętam jaki był temat wypowiedzi tych osób. Natomiast zawsze zapamiętam te osoby, które właśnie podejdą do tego jak do oferty. Ktoś chce mi sprzedać swoje usługi, ktoś chce zainteresować mnie swoimi usługami, ktoś entuzjastycznie chce opowiedzieć o rzeczach, które może dla mnie zrobić, o problemach, które może dla mnie rozwiązać. Odbiór takiej osoby jest od razu inny. Ta pozycja jakby traktowania się jak kogoś, kto ma wejść w szeregi organizacji i rozwiązać jakiś problem jest automatycznie od razu dużo, dużo lepsza, bo osoby, które siedzą i słuchają, czy to w panelu, czy indywidualnie w rozmowie, to już nie ma znaczenia, te rekrutujące osoby, one właśnie tego szukają. One mają problem biznesowy, który chcą rozwiązać. Nie wiem, jest za dużo projektów, nie ma UX-era. Jest, nie wiem, ciśnienie na dostępność, a nie ma speca od dostępności i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, no można do tego podejść na takiej zasadzie, cześć, jestem Wojtek Kutyła, zajmuję się UX-em, zrobiłem fajne portfolio i tak dalej, i tak dalej. Albo można powiedzieć, cześć, jestem Wojtek, robię to i to i to, wiem, że w firmie macie problem z tym i tym i tym, bo zrobiłem swój research, albo robicie to i to i to i strasznie mnie to jara i wydaje mi się, że moją ekspertyzą mogę jakoś to zmienić, poprawić, zrobić coś lepiej. Albo nawet można pojechać na już naprawdę takie ekstremalne YOLO i powiedzieć, słuchajcie, wydaje mi się, że niektóre rzeczy po prostu nie są robione tak, jak mogły być robione najlepiej i ja mogę to zmienić. I w ten sposób naprawdę dostaje się pracę. Ja dostawałem takie prace i wiem, że tak wygrywa się projekty. Oczywiście może się zdarzyć, że trafimy na klienta, który nie ma wystarczającej dojrzałości do tego, żeby to zrozumieć, czy też rekrutera, który nie ma dojrzałości wystarczającej do tego, żeby zrozumieć to, że stoi przed nim osoba, która próbuje coś zmienić, wpłynąć na swoją karierę, zrobić coś dobrego. Tylko teraz można by zadać sobie pytanie, czy chcemy pracować dla takiej firmy, czy chcemy pracować dla takiego klienta, nie? Szczęściem z mojego doświadczenia wynika, że rzadko zdarzają się tacy klienci, czy też osoby rekrutujące do pracy, które naprawdę robią to wszystko z przymusu i im się nie chce. No jakby jednak zawsze istnieje jakaś ta potrzeba biznesowa. Jeżeli ją zidentyfikujemy i przedstawimy choćby zarys rozwiązania, czy też naszą chęć do rozwiązania tego problemu, no to wydaje mi się, że jesteśmy na uplasowanej jakoś tak na przedzie pozycji, a to może oznaczać, że wzięliśmy udział w pitchingu i poszło całkiem nieźle.
Tu jest pytanie od pani Moniki odnośnie jeszcze tego pitchingu właśnie. Gdzie byłaby różnica między pitchingiem a storytellingiem? Osobiście kojarzyłam, że przy pitchingu był silny nacisk na to, by było w nim mięso w maks krótkim czasie. Ale jak sobie teraz myślę, tak już w oderwaniu od tego, co pani Monika napisała, to w sumie jeżeli chodzi o storytelling, no to też tam coś, jakieś mięso musi się pojawić. Może inaczej rozumiemy mięso w przypadku jakiegoś takiego opowiadania historii.
Albo tofu, jak kto woli.
Tak, niekoniecznie musimy być tutaj po stronie mięsożerców, tylko chyba w żadnej prezentacji, w jakimkolwiek typie prezentacji, wypowiedzi, jakkolwiek jej nie nazwiemy, chcemy szanować czas tych odbiorców. Też o tym rozmawialiśmy wcześniej, że nie chodzi o to, żeby zanudzać ludzi opowieściami, bo gdzieś tam ten czas, kiedy jesteśmy w stanie skupić się na wypowiedzi, się po prostu kończy. Po prostu w którymś momencie jest tego za dużo. Jak ty to widzisz? Myślisz, że można takie granice właśnie między tym pitchingiem, storytellingiem gdzieś postawić?
Widzę, że nieźle oscylujemy dookoła tej etykietki pitchingu z jakiegoś powodu wszystkich ulubiona, ale to okej. Okay. Dla mnie to jest tak, że ten storytelling, opowiadanie historii jest elementem po prostu prezentowania. Niech będzie, że tego pitchingu to jest metoda. Jak jeszcze sobie myślę o tych etykietkach w głowie, to dla mnie pitching oznacza po prostu zestaw jakichś zachowań, które każą mi rozwiązać pewien problem. Czyli stoi przede mną człowiek, który czegoś ode mnie chce, a ja mam mu sprzedać rozwiązanie. I teraz dobieram do tego metody w jakiś sposób, który jest po prostu odpowiedni do kontekstu. To czasem będzie powiedzenie historii, a czasem to będzie przedstawienie arkusza w Excelu z paroma słupkami. Tyle, że o arkuszu w Excelu ja też mogę opowiedzieć jako historii. Bo to wszystko, nas łączą historie, nas naprawdę, historie są nieodłącznym elementem w ogóle naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Zjedzenie porannej jajecznicy to historia i praca nad wielkim projektem to historia. I to wszystko zależy właśnie od tego, jak będziemy o tych rzeczach opowiadać. Możemy w jakiś taki suchy sposób, ale możemy też po prostu zaprząc do tego trochę entuzjazmu. No i w tym pitchingu to po prostu też tak jest. To się moim zdaniem nie różni niczym innym od zwykłego opowiadania historii, poza tym, że mamy inny cel i presja jest być może większa.
Ja jeszcze mam tutaj szybkie pytanie od pani Aleksandry. Myślę, że warto je zadać, bo ono też nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy. Czy do pitchingu rozwiązań w pracy powinno się też przygotowywać, biorąc pod uwagę, kto będzie słuchał, to znaczy jak można zmienić treść, wydźwięk prezentacji, biorąc pod uwagę, jaki background mają nasi słuchacze.
To jest bardzo fajne pytanie i wydaje mi się, że bardzo ważne także pytanie, ponieważ pracując gdzieś w jakiejś organizacji, na pewno jesteśmy świadomi polityki wewnątrzorganizacyjnej. I to, kto przyjdzie na naszą prezentację, no, determinuje czasem nawet cały wynik tej prezentacji już z góry, więc oczywiście tak, dostosowujemy wiadomość, informacje, ten message do tego, kto będzie przed nami siedział. Wiadomo, że jeżeli mówimy do naszego zespołu projektowego najbliższych współpracowników, to możemy pozwolić sobie na dowcipy, możemy sobie przybijać piąteczki, jakieś tam nawet nie pokazywać slajdów, tylko opowiadać na przykładach, bo wszyscy wszystko wiedzą. Ale jeżeli przychodzi do nas szef działu finansów albo ktoś z HR, jakaś szyszka, no to już nie pojedziemy w tą stronę, już to musi mieć jakąś strukturę, więc na pewno moim zdaniem trzeba się przygotować do takich rzeczy, a przynajmniej ja tak robię, kiedy pracuję z różnego rodzaju klientami, bo nie ma dwóch takich samych osób. Oczywiście też wszystko zależy od tego, kogo jakby entuzjazm chcemy sobie zjednać, czy kogo chcemy przekonać do swoich wizji, to wszystko ma znaczenie, więc trzeba się nad tym zastanawiać, tak?
Ja przez to, że się kończy nam czas, to zadam ostatnie pytanie, mimo że pojawia się ich więcej na czacie, przepraszam, ale...
Ja chciałem się zaoferować ewentualnie z odpowiedzią na pozostałe pytania, mogę nagrać wideo i na nie odpowiedzieć.
Super, to tylko powiedz, to przypomnij, gdzie, w którym miejscu pojawi się wideo.
Wideo pojawi się na moim YouTube'owym kanale Opowieści ze Świata UX, na moim blogu Opowieści ze Świata UX, oczywiście, żeby było nudno. I zgadnijcie, gdzie, na LinkedInie i na jakim kanale LinkedInowym? Opowieści ze Świata UX.
Super, to czuję się teraz spokojniejsza, to, że osoby interesujące się tym tematem nie zostaną bez odpowiedzi. A ja tymczasem zadam pytanie na koniec, czyli właśnie, gdzie się tego uczyć? Czy są jakieś materiały, które mógłbyś polecić? Osoby, które warto śledzić? Czy są jacyś tacy ludzie, którzy po prostu, nie wiem, według twojej opinii są wartymi uwagi pitcherami, prezenterami?
Wydaje mi się, że nie wskażę na żadne konkretne osoby, dlatego że po prostu bardzo dużo rzeczy ogląda się na konferencjach i niektóre z nich są świetne, inne nie. Ale zawsze... Dobrym miejscem do odwiedzenia, jeżeli chodzi o samą jakość prezentowania i przygotowanie prezenterów, jest właśnie TED i niektóre edycje TEDx. Nie wszystkie, bo te pomniejsze, niektóre to już tam różnie bywa, ale na tym głównym TEDzie, na TED.com, na którym można obejrzeć wideo już chyba teraz kilkunastu lat, tam naprawdę są prawdziwe perełki i prawdę mówiąc nie ma nawet szukać co, po prostu wystarczy randomowo to oglądać przypadkowo i tak będzie pięknie. To jest takie fajne coś, co można zrobić, czyli oglądać i słuchać i czytać o tych historiach, ale jest też kilka książek, które chciałem polecić tak pokrótce. Linki do nich być może w jakichś tam notkach do wideo się znajdą, ale na pewno warto jest przeczytać książkę Confessions of a Public Speaker Scotta Bercona. To jest książka, która pod wieloma względami jest trudna ze względu na to, że jest dość zamerykanizowana, a dodatkowo niestety z bólem przyznaję dość seksistowska, ale zawiera bardzo, bardzo wartościowe informacje. Oprócz tego jest jeszcze Tom Grever, Articulating Design Decisions. Nie wiem, czy nie wyszło po polsku czasem, ja znam wersję angielską.
Jest tytuł, brzmi Projekt Doskonały.
Projekt Doskonały, tak. Bardzo fajna książka z papuszką, polecam, gdzie pan opowiada o tym, jak mówić o swoich właśnie takich projektowych różnych decyzjach i pomysłach. Jest też fajna książka Paula Boga, User Experience Revolution. I ta opowiada ogólnie o takim rozprzestrzenianiu kultury UX w organizacji, ale zawiera bardzo wiele przydatnych wskazówek na temat prezentacji, które odnoszą się do samego projektowania. No i tak jak wspominałem jeszcze Mike Montero, Design is a Job i You're My Favorite Client, te dwie książki naprawdę potrafią wiele jakichś takich nieścisłości wyjaśnić. I to chyba tyle literatury, ale przede wszystkim to trzeba po prostu chodzić na konferencje, oglądać konferencje i występować na tych wszystkich wydarzeniach, gdzie tylko można, pchać się do prezentacji w pracy. Im więcej, tym lepiej i praktyka pokaże wszystko.
Okej, super. Pojawiło się jeszcze szybkie pytanie od pana Andrzeja. Nie wiem, czy masz czas na szybką odpowiedź?
Pewnie.
Zmieniać projekty, firmy, czy być przy jednym? Pytanie w kontekście rozwoju zawodowego na koniec takie.
Dobra, szybka odpowiedź dla pana Andrzeja. Panie Andrzeju, dziękuję za pytanie. Ja uważam, że jedyną drogą do mojego szczęścia jest praca tylko dla siebie. Nie jestem władny udzielać tej odpowiedzi nikomu innemu, ani sugerować żadnego rozwiązania, bo każdy musi znaleźć swoją drogę. Ale ja wiem tylko tyle, że dopóki pracujemy dla kogoś, nigdy nie będziemy mieli kompletnej kontroli nad tym, co się z nami dzieje. I to jest właściwie argument, który jakby odpowiada na to pytanie. Tyle, że nie każdy tą kontrolę chce mieć, niektórzy nie mogą jej mieć, są różne sytuacje życiowe. Dla mnie praca dla siebie i zmiana firm, zmiana klientów, jakby praca na różnych projektach daje mi nie tylko wolność zawodową, ale także po prostu jakieś zaspokojenie ciekawości mojej do projektowania i do świata. Proszę próbować, fajna sprawa, ale też jakby nie oceniam nikogo, kto zostaje na stałej formie zatrudnienia, bo to też jest fajna rzecz, jak komuś odpowiada, super.
Super, to ja już pozwolę sobie kończyć, bo czas tutaj niestety nieubłaganie pokazuje nam, że godzina minęła zdecydowanie za szybko. Ja chciałam przypomnieć, że to spotkanie było jednym z serii webinarów organizowanych przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Moim gościem był dzisiaj Wojtek Kutyła i dziękuję Ci, Wojtku, za ten czas, za te wszystkie odpowiedzi i opowieści i no, mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam w wirtualnym świecie i oby jak najszybciej w tym wideo, które nam tutaj obiecałeś.
Dziękuję, Natalio. Rozmowa z Tobą to jest zawsze czysta przyjemność i dziękuję wszystkim Państwu za to, że chciało Wam się wytrzymać kolejną godzinę przy monitorach tego wieczoru. Tak jak obiecywałem, z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania. Myślę, że uzyskam je od organizatorów webinaru, organizatorek. Dziękuję SWPS-owi i w ogóle życzę wszystkim udanego wieczoru oraz konkretnej pracy projektowej i nie bójcie się prezentować, bo naprawdę strach ma wielkie oczy.
Dzięki wielkie.